Chwała Bogu, bracia i siostry. Tytuł mojego dzisiejszego kazania, a właściwie taka wiodąca myśl, która będzie się na pewno przewijała przez całe słowo, to odwaga świętości. Może niektórzy spośród nas wiedzą, skąd wziąłem ten tytuł. Jeszcze w ubiegłym miesiącu w naszym mieście można było spotkać wiele plakatów, billboardów z takim właśnie napisem, odwaga świętości. Były tam też zdjęcia trzech wielkich kościoła katolickiego. Nie wiem, czy już świętych, czy ubiegających się o tytuł świętego. W każdym razie, kiedy zobaczyłem ten wielki billboard, uzmysłowiłem sobie, że autorzy plakatu, nie wiem, czy świadomie, czy może mniej świadomie, ale dotknęli bardzo, ale to bardzo istotnego tematu. Bo świętość tak naprawdę, wbrew naszym dość przecież takim powszechnym wyobrażeniom, wymaga i męstwa, i odwagi. I bynajmniej nie mam tu na myśli takiej odwagi, która jest wystarczająca, by na przykład zostać męczennikiem. Ale mam tu na myśli taką odwagę, która raczej jest bezwarunkową determinacją, by pójść za Bogiem tak na całego. Tak na całość. By pójść za Bogiem bardzo często wbrew wszystkim, którzy są wokół mnie. By pójść za Bogiem bardzo często wbrew sobie samemu. Wbrew temu mojemu ja. Ja pisanemu z dużej litery. Tak bezwarunkowo, bez żadnych zastrzeżeń, by tak pójść, jeżeli oczywiście Bóg tego ode mnie oczekuje. A jeżeli chodzi o świętość, to przecież On tego właśnie od nas oczekuje. Posłużę się dzisiaj kilkoma przykładami ze Starego Testamentu. Ale żeby ktoś, kto może jest nauczony myśleć trochę nowocześnie i miałby zastrzeżenia, że stare już przeminęło, że to wszystko nowe się stało, żeby ten ktoś właśnie takich zastrzeżeń nie miał, zacytuję na początku słowa apostoła Piotra z jego pierwszego listu. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 15 i 16 werset. Za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszystkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A więc bardzo wyraźnie taka jest Boża wola, bardzo wyraźnie takie są właśnie Jego oczekiwania. A przecież jeżeli On czegoś od nas oczekuje, to nie jest to coś, co by przerastało nasze możliwości. To nie On, to świat nas może tak właśnie wpuścić w maliny, potem poddawać nas jakiejś surowej krytyce, mówić, no porwali się z motyków na słońce, albo że mają jakieś przerosnięte, przesiętą ambicję, że brak im właściwej samooceny. To świat tak postępuje. A kiedy nas już tak dokładnie słami, zdołuje, skrytykuje, to wtedy nas zaczyna podkarmiać całą tą swoją bardzo modną ostatnio psychopapleniną. Jeżeli Bóg czegoś od nas oczekuje, to z pewnością właściwie nas do tego ukształtował, właściwie nas do tego wyposażył i właściwie nas do tego przygotował. I to przygotował na każdą ewentualność, na każdą okoliczność. W liście do Rzymian w 8 rozdziale czytamy, że On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. A więc to pełne wyposażenie jest. Myślę, że takimi bardzo istotnymi elementami tego naszego wyposażenia, naszego Bożego wyposażenia do walki o naszą świętość, są z pewnością nasze talenty, są z pewnością nasze zdolności. Bardzo często elementami tego wyposażenia są też nasze przeżycia, nasze doświadczenia. Ale ponieważ Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, tak jak czytamy w liście do Rzymian, to ośmielę się wierzyć również, że i nasze upadki, mogą stać się takim właśnie cudownym Bożym wyposażeniem do walki o świętość. Bynajmniej nie zachęcam tutaj nikogo do upadania, żeby Bóg mógł go lepiej wyposażyć. Tak jak zresztą apostoł Paweł nie zachęcał nikogo do pozostawania w grzechu, aby łaska obfitsza była. Nie mam zamiaru też przechwalać się swoimi upadkami, na przykład moim straszliwym alkoholizmem, choć dzisiaj już dobrze wiem i z pewnością, z całą stanowczością mogę to stwierdzić, że on naprawdę obrócił to wszystko ku dobremu. Naprawdę obrócił ku dobremu, tak jak mówi jego słowa. Sięgnę dzisiaj raczej do przykładu apostoła Piotra, który przed chwilą, jak przed chwilą to czytaliśmy, tak odważnie i stanowczo nawołuje nas do świętości mimo, a może właśnie dzięki temu, co kiedyś jemu samemu się przydarzyło. Mimo, a może dzięki temu, co spotkało jego samego. Co spotkało apostoła Piotra. Kiedy ten przebojowy, odważny i taki zapalczywy, taki prawdziwy mężczyzna, mężczyzna mający również bardzo dobre poznanie teologiczne, że tak powiem, bo przecież on jako pierwszy rozpoznał, kim naprawdę jest Jezus. I kiedy ten właśnie mężczyzna, mimo ostrzeżenia swojego mistrza, zaparł się tam, stchórzał. Ten sam, który ciut wcześniej deklarował, że za nim to pójdzie nawet na śmierć. Ten sam Piotr, który głośno publicznie deklarował, że choćby wszyscy się tobą zgorszyli, ja się tobą nigdy, Panie, nie zgorszę. Historycy i kronikarze Kościoła zgodnie potwierdzają, że w czasie tych straszliwych prześladowań Kościoła, w czasie tego okrutnego mordowania chrześcijan na arenach, na krzyżach, na stosach, kiedy ginęło w tych straszliwych mękach tysiące, dziesiątki, może nawet i setki tysięcy chrześcijan, wielu spośród nich zapierało się Jezusa. Nie wytrzymywali groźby męki, która ich czekała. Nie wytrzymywali krzyku i płaczu swoich dzieci, które przerażone wołały o pomoc. Wyrzekali się wiary Jezusa Chrystusa i wracali do domu cali i zdrowi. Nie ma w tym nic gorszącego, że wśród tych tysięcy byli również i tacy. Tylko jak potem żyć? Tylko jak potem żyć ze świadomością, że zaparłem się tego, który umarł, by mnie zbawić? Jak żyć ze świadomością, że moje życie cenię sobie bardziej i wyżej niż życie Syna Bożego? I to właśnie oni, ci, którzy zaparli się Jezusa, przychodzili płacząc, gorzko płacząc do swojego pastora Piotra. Jemu wyznawali swoje grzechy. Jego prosili o modlitwę. Naprawdę trudno mi sobie wyobrazić Piotra przed tym, co wydarzyło się na dziedzińcu pałacu arcykapłana, jak z cierpliwością, z łagodnością, z taką czułością, miłością wysłuchuje tych, którzy wyznają, że zdradzili Jezusa, że się jego zaparli. Piotr z tym swoim charakterem, taki jak wtedy był, najprawdopodobniej wyciągnąłby miecz, tak jak w ogrodzie Getsemane, i machając z nim zapatrzywie krzyczał, jak mogłeś, jak śmiałeś zdradzić Jezusa. Waliłby na oślep, ciął, nie byłoby w nim ani deka zrozumienia, ani deka jakiegoś współczucia. A dzisiaj ten sam Piotr ociera łzy swoim współbraciom, bo sam kiedyś dokładnie takimi samymi łzami i z takiego samego powodu zapłakał. I ten sam Piotr odważnie wzywa nas dzisiaj: świętymi bądźcie. Świętymi bądźcie. Obiecałem kilka przykładów odwagi świętości, przykładów odwagi uświęcenia ze Starego Testamentu. I uprzedzam, że nie będą to łatwe przykłady. Kiedy dzieliłem się częściowo tym słowem na Nowogródzkiej, moja żona ze zdumieniem kręciła głową, że wybrałem takie trudne przykłady. Ale uważam, że w domu Łazarza najwyższy czas, byśmy spożywali pokarm stały, a nie jakieś mleczko rozwodnione humanizmem, kompromisem, jakimś takim zwyczajnym lenistwem tchórzostwem czy wygodnictwem. A tym bardziej tutaj przecież, w Boże Betlejem. Pierwsze zdarzenie, o którym chciałbym tu dzisiaj opowiedzieć, miało miejsce wtedy, gdy Mojżesz długo nie wracał ze spotkania z tym strasznym, groźnym Bogiem Jahwe. I kiedy wspólnie zdecydowano, zrobimy sobie innego Boga. Jak to wyglądało, co się wtedy wydarzyło, każdy z nas dobrze wie. Ale przeczytajmy sobie choćby ku przypomnieniu z drugiej Księgi Mojżeszowej, 32 rozdział od 25 wersetu. A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił go do tego rozwydrzenia ku pośmiewisku wobec ich przeciwników, stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał: kto jest za Panem do mnie? I zebrali się wokół niego wszyscy synowie Lewiego i rzekł do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela. Przypaszcie każdy swój miecz do boku, przejdźcie tam i z powrotem do bramy, od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około 3000 mężów. Potem rzekł Mojżesz: wyście dziś wyświęcili siebie samych do służby dla Pana, gdyż nikt z was nie zawahał się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu. Niech więc udzieli wam dziś błogosławieństwa. Straszny przykład uświęcenia, prawda? Straszny, ale to, drogie siostry, drodzy bracia, nie jest horror autorstwa Stephena Kinga, ale to jest Biblia, jest to Słowo Boże, autorstwa Ducha Świętego. Tamto mógłbym zignorować, przeczytać, zapomnieć. Tego zignorować mi po prostu nie wolno. Po prostu nie wolno. Dobrze, że dzisiaj nasi kapłani, nasi liderzy, pasterze nie noszą mieczy przy boku. Ale myślę, że zarówno wówczas, jak i dzisiaj prawdziwy akt uświęcenia następował w sercu. I następuje ci w sercu. Zanim jeszcze podjęto decyzję. Zanim ktoś sięgnął po miecz. Te prawdziwe akty uświęcenia wtedy i dzisiaj dokonują się dzisiaj w naszych sercach. I te akty uświęcenia były i są nadal nieraz o wiele bardziej bolesne niż nawet odcięcie komuś głowy mieczem. Bo dotyczą mnie. Bo dotyczą mnie, a to zawsze boli najbardziej. Cofnijmy się teraz o kilkaset lat wcześniej. Cofnijmy się do czasów Abrahama, Izaaka, Sary, ale też czasów Ismaela, Hagar. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 21 rozdział od 9 wersetu. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szybli z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama: wypędź tę niewolnicę i jej syna. Nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama: niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na syna. Przecież to był jego ukochany, pierworodny syneczek. Takie małe, rozpieszczone książątko, któremu z pewnością tata, nawet ptasiego mleczka, nigdy nie odmawiał. No i Hagar do tego jeszcze, no i też poganka, ale przecież też żal jakoś. Zresztą tutaj akurat Biblia nic nie mówi, żeby żal z powodu Hagar jakoś spowodował ten sprzeciw Abrahama. Oj, musiała go boleć ta decyzja. Musiała i to bardzo. I wprawdzie moja żona najpierw się oburzyła, ale potem przyznała mi rację, że nie mamy żadnego prawa wyobrażać sobie, że my dzisiaj jesteśmy jacyś tacy bardziej wrażliwi, jesteśmy jacyś tacy bardziej czuli, że w nas jest dzisiaj więcej miłości i więcej troskliwości niż w nich wtedy, te parę tysięcy lat temu było. Obawiam się, osobiście myślę, że jest właśnie dokładnie na odwrót. Że jest dokładnie na odwrót. Bo przecież grzech czyni w człowieku coraz większe spustoszenie. Grzech nikogo nie czyni coraz lepszym, ale coraz gorszym, coraz okrutniejszym, coraz bardziej nieczułym, coraz bardziej zobojętniałym. Tak więc bolało to. Ta decyzja musiała Abrahama bardzo boleć. I jeszcze przesuniemy się do przodu tak prawdopodobnie około 1000 lat do czasów kapłana Ezdrasza. Po latach niewoli, po latach upokorzenia Żydzi mozolnie odbudowują Jerozolimę. Odbudowują też swoje życie religijne i co najważniejsze, tak szczerze, tak naprawdę z całego serca, pragną odbudować te dawne, bliskie relacje ze swoim Bogiem. I nagle z przerażeniem stwierdzają, że jest coś, że jest grzech, który ich od tego Boga oddziela. Że jest grzech, który okradł ich z czystości. Grzech, który stoi na drodze do Boga niczym jakaś pionowa skała. Księga Ezdrasza, 10 rozdział od 2 wersetu. Wtedy odezwał się Szechaniasz, syn Jehiela, synów Elama, i rzekł do Ezdrasza: popełniliśmy wiarołomstwo wobec naszego Boga, pojmując za żony obcoplemienne kobiety z ludów tych ziem. Ale mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela. Zobowiążmy się więc teraz uroczyście wobec naszego Boga, że odprawimy wszystkie żony obcoplemienne i dzieci z nich urodzone, postępując według rady mego Pana i tych, którzy trwożą się o przykazania naszego Boga, i niech się stanie zgodnie z zakonem. Wstań więc, gdyż do ciebie należy ta sprawa, a my będziemy z tobą. Zbierz siły i działaj. Wtedy Ezdrasz powstał i zobowiązał przysięgą starszych kapłanów, lewitów i całego Izraela, że tak postąpią. I oni przystąpili. przysięgi. Sama świadomość grzechu, świadomość powagi sytuacji, jaką ten grzech powoduje, niczego jeszcze nie załatwia. Ja często powtarzam naszym podopiecznym na Nowogródzkiej, że gdyby sama świadomość grzechu wystarczyła, to Jezus Chrystus nie musiałby umierać na krzyżu. Cała ta sytuacja opisana w księdze Ezdrasza uzmysławia nam z jednej strony naszą bezradność wobec grzechu, ale z drugiej uzmysławia też ogromnie ważną i odpowiedzialną rolę, jaką w naszym procesie uświęcenia odgrywają nasi kapłani, nasi pastorowie, nasi liderzy. To nie była tylko kwestia, czy mógłbyś nam ewentualnie, bracie Ezdraszu, poradzić, powiedzieć, co być może powinniśmy lub nie powinniśmy zrobić. To była sytuacja, w której widzimy z jednej strony taką pełną świadomość powagi tej sytuacji, ale z drugiej strony pełną świadomość odpowiedzialności kapłanów za jej rozwiązanie. Odpowiedzialności kapłana wspieranej ze strony ludu determinacją i takim szczerym pragnieniem uświęcenia, odpowiedzialności kapłana wspieranej gotowością do posłuszeństwa. Czytaliśmy, zwrócili się do Ezdrasza. Wstań więc, gdyż do ciebie należy ta sprawa, a my będziemy z tobą. Zbierz siły i działaj. O ileż bardziej oni wtedy niż my dzisiaj, oni wtedy dużo bardziej, dużo lepiej rozumieli i zdawali sobie sprawę z tego, czym naprawdę jest przysięga. Zdawali sobie sprawę z powagi i ważności przysięgi i z przysięgi złożonej przed Bogiem oczywiście i jednocześnie z konsekwencji niewypełnienia takiej przysięgi. Z konsekwencji jej niedotrzymania. Ale oni też dobrze wiedzieli, że bez tej przysięgi zawsze znajdą setki słusznych, setki w pełni uzasadnionych wykrętów, żeby nie wyjść na tą drogę świętości, żeby z niej jak najszybciej zejść. A to naciski rodziny, no bo przecież muszę się z nimi liczyć, a to moje własne, dobre, wrażliwe serce. Ja nie potrafię być taki okrutny. Ja nie jestem aż taki zły, żebym mógł coś takiego zrobić. A to szef pracy, który mi powiedział, że jak oddawa moją żonę razem z dziećmi, to mnie wywali na zbity pysk, no a przecież pracować trzeba. A to sąsiedzi, no co sobie pomyślą, a to przyjaciele. Jesteśmy specjalistami od wyszukiwania wykrętów i myślę, że chyba w mało czym potrafimy być tak gorliwi, jak w wyszukiwaniu wykrętów i w usprawiedliwianiu samej siebie. Ale teraz, kiedy dzisiaj jeszcze na dokładkę do tej naszej predyspozycji, na dokładkę do nacisków ze strony świata i na dokładkę do tego opacznie pojętego humanizmu, którym zostaliśmy zarażeni, dołożymy jeszcze tak chętnie wpuszczaną do domu Bożego psychologię, która zawsze, zawsze w każdej sytuacji na wszystko znajdzie usprawiedliwienie. Czytałem 2 dni temu wyznanie pewnego człowieka, który przez 7 lat żył pod presją fałszywego oskarżenia o molestowanie seksualne, o pedofilię i molestowanie seksualne swojego 6-letniego synka. Człowiek ten wyznał, że w jego sytuacji psychologowie byli zgodni co do 3 możliwości, w pełni usprawiedliwionych możliwości działań, które mógł podjąć. Mógł się zapić, mógł zwariować i mógł popełnić samobójstwo. każde z tych działań przez psychologów byłoby absolutnie i w pełni usprawiedliwione. Czy się dziwicie zatem, że kiedy dzisiaj pozwalamy psychologom stawać za kazalnicami naszych kościołów, kiedy z psychologii robimy złotego bożka, który ma służyć do rozwiązywania wszystkich, absolutnie wszystkich naszych problemów, to tak wielu chrześcijan po stresującym dniu w pracy siada sobie wieczorem z piwem w ręce przed telewizorem albo idzie się odstresować do pubu. Czy dziwicie się jeszcze, że tak wielu chrześcijan usprawiedliwia swoje użalanie się nad sobą, swoje depresje, że tak wielu chrześcijan szuka ratunku w psychotropach? Czasami nie tylko mnie, ale wielu, którzy podobnie myślą, garnia zgroza. Garnia zgroza, bracia i siostry, bo jesteśmy o krok od usprawiedliwienia Judasza. Jesteśmy o krok od usprawiedliwienia Judasza. A jeżeli jeszcze do tych wykrętów, do tych podpowiadanych nam sprytnie różnego rodzaju wykrętów i wymówek, dołożymy nasze usilne starania, by jak najbardziej podobać się temu światu. Żeby przypadkiem nie uczynić niczego, co by się temu światu nie podobało, czym ten świat mógłby być jakoś oburzony, czy lekko choćby zrażony do nas. Jeden z braci opisał ostatnio w internecie sytuację w pewnym chrześcijańskim ośrodku pomocy, gdzie wydawane były również posiłki dla bezdomnych, dla biednych, głodnych ludzi z zewnątrz. I kiedy odwiedził ten ośrodek, został zaproszony na taki posiłek. Zgodnie ze swoim zwyczajem pomodlił się głośno przy stole, pobłogosławił to, co podano, pobłogosławił te dary, pobłogosławił fakt, że mogą w ogóle spożywać takie wspaniałości. Po skończonym posiłku podszedł do niego kierownik tego ośrodka i powiedział, że nie życzy sobie więcej modlitw przy posiłkach, bo niektórzy beneficjenci realizowanego przez nich programu dożywiania mogli się poczuć urażeni. Mogli się poczuć urażeni. Chylę czoła przed angielskimi braćmi katolikami, którzy prowadzili całą sieć ośrodków adopcyjnych dla sierot, dla dzieci porzuconych, niechcianych. I kiedy nakazano, zgodnie z ustawodawstwem Unii, nakazano im obsługiwać pary homoseksualne również i parom homoseksualnym umożliwiać adoptowanie dzieci, jednego dnia zamknęli wszystkie ośrodki. Ktoś powie, to oburzające, przecież to niehumanitarne. Świat nawet powie, wiecie, to oni tak nie po chrześcijańsku postąpili. Ale przecież, drogie siostry, drodzy bracia, i my wiemy, i oni wiedzą, że Bóg osobiście się troszczy i o wdowy, i o sieroty, i o bezdomnych. Ta ich decyzja, ta odwaga, by powiedzieć nie, z pewnością spowodowała, że stracili wiele budynków, stracili wiele etatów, stracili wiele grantów, dofinansowań i tak dalej. To jest taka dzisiejsza odwaga świętości. Taka współczesna odwaga świętości. W tej samej Wielkiej Brytanii ktoś bardzo ważny, ktoś bardzo mądry, taki nowoczesny, taki humanitarny, taki ekumeniczny, zaproponował ostatnio, by zmienić nazwę ustawowo, zmienić nazwę Świąt Bożego Narodzenia na Święto Zimy. Bo nazwa Christmas całkiem niepotrzebnie kojarzy się z Chrystusem, kojarzy się z Jezusem, a więc niektórzy inaczej myślący mogą się poczuć urażeni. A my właśnie takiemu światu staramy się przypodobać. Z takim światem romansujemy. Niektórzy cichutko, niektórzy tutaj głośniej, niektórzy po kryjomu, niektórzy bardziej jawnie. Zupełnie jakbyśmy zapomnieli, co co w Bożym Słowie napisał nam apostoł Paweł, co napisał apostoł Jakub. Paweł pisze w drugim liście do Koryntian: nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział na wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? A Jakub w 4 rozdziale swojego listu pisze: wiarłomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Tak pozornie dość daleko odbiegłem od księgi Ezdrasza, ale to tylko tak pozornie. Kiedy kapłan Ezdrasz stanął na wysokości zadania, kiedy nakazał kapłanom, lewitom i całemu Izraelowi oddalić obcoplemienne żony i ich dzieci, to by skutecznie zabezpieczyć ich przed takim właśnie romansowaniem ze światem, przed takimi wykrętami, nakazał im złożenie przysięgi. Nam, nasz arcykapłan, Jezus Chrystus, w kazaniu na górze nakazał tak. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 33 wersetu. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Bo co ponadto jest, to jest od złego. Krótko i stanowczo. Tak lub nie. Wszystko, co ponadto, wszystkie no tak, ale, no tak, o ile, no bo wszystkie, no bo czasy mamy inne, być może, no spróbuję, może mi się uda. Tego podobno i wszystkie tego typu wykręty. To wszystko jest od diabła. To wszystko jest od diabła. Ja uprzedzałem już na początku, że te przykłady uświęcenia to nie będą łatwe przykłady. Że to są nawet wyjątkowo trudne przykłady, bo i samo uświęcenie. Bo i samo uświęcenie jest bardzo, bardzo i wyjątkowo trudne. I byłoby dla nas absolutnie niemożliwe, gdyby nie Jezus Chrystus. Gdyby nie Jezus Chrystus. Nasze naprawdę szczere, naprawdę gorliwe i naprawdę takie, no, z dokładaniem wszelkich starań, poszukiwania świętości, prowadzą nas nieraz do przedziwnych miejsc i do przedziwnych pomysłów. Nie możemy się ostatnio nadziwić, kiedy słyszymy różne wiadomości zewsząd, z Polski i ze świata. Czego to jeszcze człowiek nie potrafi nie wymyślić? To już jest w ogóle... Wymyślono szkoły prorokowania, wymyślono szkoły uzdrawiania, wymyślono szkoły wypędzania demonów. No, najwyraźniej jest jeszcze bardzo wyraźna potrzeba szkoły uświęcania. Tylko gdzie ją znaleźć? Proszę, nie zrozumcie mnie źle. Ja mówię naprawdę o gorliwym, prawdziwym, szczerym poszukiwaniu Boga. O tym samym mówił, o tym samym pisał i jednocześnie ostrzegał prorok Amos. W 8 rozdziale księgi Amosa czytamy: oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza i tułać z północy na wschód, szukając Pana, lecz nie znajdą. W owym dniu mdleć będą spragnienia piękne panny i młodzieńcy, którzy przysięgają na przednienie Samarii i mówią: jako żyw twój Bóg danie, albo jako żyw twój oblubieniec Berszebo. Upadną i już nigdy nie powstaną. Gdzie więc mamy znaleźć to prawdziwe uświęcenie? U psali? Może w Lanskoronie, może w Kaliszu, może w Kielcach, może w Toronto? Może tak jak poprzedniego lata, gdy wszyscy szukali w Kalifornii, czy tak jak obecnie w Kansas City, w Lake. Ja wierzę, drodzy bracia i siostry, że jest tylko jedno, jedyne takie miejsce. Na Golgocie. Pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Tak jak czytaliśmy w Bożym Słowie. Uświęcenie wymagało krwi. A to Jego krew tak obficie lała się po tym krzyżu na Golgocie. Uświęcenie wymaga wyrzeczeń, posłuszeństwa. Wymaga zabarcia się samego siebie. A to właśnie o naszym Panu, o Jezusie Chrystusie, czytamy w liście do Filipian. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. I myślę, jestem pewien, że stąd właśnie wynika ta śmiałość i ta odwaga świętości apostoła Piotra. Wróćmy jeszcze raz do tego fragmentu pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, tym razem od 13 wersetu. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc. Połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszystkim, wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która jest wam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. To jest klucz do naszej odwagi. To jest klucz do naszej świętości. To jest klucz do mojej, twojej, droga siostro, drogiej bracie, odwagi.